Dobry wieczór. Ja nazywam się Michał Barton i zapraszam wszystkich na kolejny odcinek programu Konkretne Rozmowy o Książkach. Za chwilę połączymy się z Elblągiem. Będziemy rozmawiać z doktorem Jakubem Jagodzińskim, autorem książki Goście, kupcy, osadnicy. Kontakty Słowian Zachodnich i Skandynawów w epoce Wikingów. Mój dzisiejszy gość jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie archeologii, a także etnologiem i antropologiem kultury. Pracuje w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu. Jest autorem artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz jest kuratorem wystaw. W powszechnej opinii Wikingowie to źli i brzydcy faceci z toporami w garściach i rogatymi hełmami na głowach. Co prawda wizerunek mieszkańców północy ociepla nieco serial Michaela Hirsta, ale to nadal nieprzyjemne i brutalne typy. Jak naprawdę przebiegały relacje Słowian ze Skandynawami, dowiemy się z fascynującej monografii pana Jakuba Jagodzińskiego. Czy wiedzieliście, że dwa pozornie obce sobie etnosy okazały się ważnymi partnerami? To temat, który z pewnością dostarczy wam wielu interesujących wniosków. W dzisiejszym programie Marcin Sobalski przedstawi również swój szybki monolog o książce. Zapraszam do słuchania. Zatem łączymy się z Elblągiem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Podstawą pana badań są świadectwa archeologiczne. Dlatego od samej archeologii chciałbym zacząć. Czy mógłby pan przedstawić nam metodologię pracy z obiektami archeologicznymi? W jaki sposób określa się ich proweniencję?
No to jest oczywiście cały długi proces i archeologia kształtowała się jako dyscyplina bardzo długo. Dzisiaj dysponujemy już ogromną bazą różnego rodzaju artefaktów, świadectw archeologicznych, które identyfikowane są z określonymi społecznościami, mówiąc najogólniej. Czyli przykładowo, jeżeli odniesiemy się do wczesnego średniowiecza, którym ja się zajmuję, i spojrzymy na typowe naczynia gliniane, które wytwarzano na terenach, na których mieszkali Słowianie, no to mamy ceramikę, która jest raczej cienkościenna, dobrze wypalona, drobnoziarnista, no taka powiedzmy wysokiej jakości. Jak spojrzymy na taką wczesnośredniowieczną, jeszcze powiedzmy z jakiegoś tam 8 wieku, ceramikę 9 wieku, ceramikę skandynawską, to ona będzie wyglądała zupełnie inaczej. Więc możemy dokonywać jakichś porównań. Ta skandynawska, zanim Skandynawowie zaczęli stosować rozwiązania słowiańskie, bądź wprost Słowianie wytwarzali tam swoją ceramikę na potrzeby lokalnego, północnoeuropejskiego rynku, no to rzeczywiście wytwarzali własną ceramikę, która wyglądała dokładnie odwrotnie niż ta ceramika słowiańska. To jest jeden z przykładów. Potworzone są ogromne typologie i tak dalej, różnych zabytków. Nie mówię tylko o ceramice, ale to dotyczy też biżuterii i tak naprawdę każdej kategorii świadectw archeologicznych. I teraz to jest tak naprawdę punkt wyjścia, bo archeolodzy, część z nich zajmuje się przede wszystkim właśnie taką, powiedzmy, klasyczną pracą związaną z zabytkami, z ich opisem, identyfikacją, zaszeregowaniem, porównaniem. Ja bardziej skupiam się na archeologii, która ma odpowiadać na pytania dotyczące ludzi, dawnych społeczności, co te zabytki mogą nam powiedzieć o ludziach. Wydaje się, że nie ma jednej archeologii, bo jeżeli wejdziemy w ogóle od metody archeologicznej, no to pierwsze nasze skojarzenie to będą oczywiście wykopaliska. Natomiast te badania archeologiczne no zawsze wyglądają trochę szerzej. To znaczy to nie jest tylko ta praca w terenie, a potem opracowanie materiału, bo archeolodzy piszą też na temat przeszłości. I właśnie taką pracą gabinetową, blisko materiału archeologicznego, reinterpretując ten materiał archeologiczny, zajmuję się ja.
Czy opisywane przez pana w pracy przedmioty, takie jak okucia, pochewek, noży, podlegały częstym reinterpretacjom? Czy ich słowiańskie pochodzenie było od razu czytelne dla badaczy?
To jest ciekawe pytanie. W ogóle, mimo że pochewki, okucia, pochewek, noży były odnotowane już, wydaje się, że ponad 100 lat temu, tworzono jakieś pierwsze typologie, no natomiast szerzej przedmioty te zaczęły się pojawiać dopiero wraz z pojawieniem się wykrywaczy metali. To znaczy, to są naprawdę malutkie fragmenciki czegoś większego i to niestety podczas badań archeologicznych często gdzieś umykało, uciekało, trafiało na hałdę, no nie było po prostu właściwie odkrywane. W związku z tym, zajęto się tym zagadnieniem stosunkowo późno, a jeżeli chodzi o jego interpretację, no to były rzeczywiście jakieś tam próby powiązania tych przedmiotów kręgiem skandynawskim, kręgiem kulturowym, natomiast raczej ani się one mocno nie przebiły do tej dyskusji naukowej, jak obecnie jasno widzimy, że to wiąże się, te przedmioty wiążą się z proweniencją słowiańską, że to są prawdopodobnie elitarne przedmioty związane z kulturą Słowian i raczej co do tego nie ma dyskusji. Tutaj część badaczy doszukuje się nawet jakiegoś wyobrażenia kosmologii, na przykład na takim bardzo znanym okuciu z Oldenburga. Na kilku innych też widać bardzo ciekawe takie motywy figuralne. Jeżeli zaś chodzi o tę koncepcję skandynawską, no nie ma niczego, co mogłoby bronić te północne pochodzenie.
Czy w toku pana badań wychodzą panu jakieś wpływy awarskie?
Generalnie im dalej na południe, jeżeli zajmujemy się Skandynawami, tym szansa na jakieś dodatkowe związki, kontakty kulturowe jest większa. Ja skupiałem się przede wszystkim na terenach Słowiańszczyzny północno-zachodniej i Skandynawii, czyli wszystko to, co działo się wokół basenu Morza Bałtyckiego. I tamte wpływy awarskie, jakieś echa być może, no natomiast to nie jest coś, co by pokazywało jakiś istotny udział społeczności awarskich w ówczesnych relacjach wokół basenu Morza Bałtyckiego.
Gdzie dokonywano najistotniejszych z punktu widzenia pana badań odkryć i w jaki sposób typowane były miejsca do prowadzenia wykopalisk?
Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o te najcenniejsze odkrycia, to nie da się wskazać jednego stanowiska. Ja ogólnie w ramach swojej pracy przeanalizowałem dziesiątki, jeśli pewnie nie setki różnych stanowisk archeologicznych, przy czym niektóre są to olbrzymie osady, wielohektarowe osady rzemieślniczo-handlowo-portowe w takim typie określanym jako ports of trade w literaturze anglojęzycznej. To są takie osady jak Hedeby na Jutlandii, jak Birka w Szwecji, czy na terenie dzisiejszej Polski Truso. Tego typu ośrodki dostarczają naprawdę bardzo dużo wiedzy, wielu artefaktów, ale trudno byłoby mi powiedzieć, że są ważniejsze od innych, od choćby jakiejś tam być może niezbyt istotnej farmy gdzieś w Skanii, bo okazuje się, że na przykład z takiej farmy pochodzi jeden, ale istotny przedmiot, który też wpływał w jakiś sposób na naszą dyskusję. No i w drugą stronę, jeżeli mówimy o tym osadnictwie słowiańskim, czy po tej, czy po drugiej stronie, też nie ma raczej jednego stanowiska, czy nawet jakichś kilku stanowisk, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby uchwycić możliwie najszerszy obszar, możliwie jak najwięcej danych zebrać, żeby stworzyć jak najbardziej wiarygodny obraz przyszłości. A jeżeli chodzi o tę drugą część pytania, czyli w jaki sposób typowane są miejsca do przeprowadzenia badań archeologicznych. No tutaj można wskazać znowu wiele ścieżek. Współcześnie najczęściej dużym odkryciom towarzyszą, znaczy duże odkrycia towarzyszą inwestycjom, to znaczy na przykład budowana jest jakaś droga, jakaś inna inwestycja, no nie wiem, budujemy gazociąg, remontujemy drogę, poszerzamy drogę, budujemy autostradę i tak dalej. Takie działania często muszą być poprzedzone pracami archeologicznymi, no i wtedy często dochodzi do bardzo ważnych, spektakularnych odkryć. Druga kwestia to jest już typowanie konkretnego, za czasem wskazują nam na to jakieś źródła pisane i pozwalają dotrzeć do prawdopodobnego miejsca, gdzie możemy czegoś się spodziewać, jakiegoś stanowiska, jakichś śladów dawnych społeczności, o tak to nazwijmy. Także tych sposobów na wskazanie i dlaczego akurat w tym miejscu jest bardzo wiele. Ja przytoczę historię odkrycia bliskiej mi osady Truso, znajdującej się od Elbląga, no ja wiem, może 8 kilometrów, może nawet mniej, w stronę Warszawy jadąc, nad jeziorem Druzno. To była osada poszukiwana przez ponad 150 lat poszukiwań i została odkryta przez elbląskiego archeologa, prywatnie mojego ojca, podczas jego takiego rekonesansu rowerowego. No, rozglądał się jadąc rowerem sportowym marki Huragan po Wysoczyźnie Elbląskiej, no i okazuje się, że tam na polu widać ceramikę, bursztyn, przepalone kości, więc czasem takie odkrycie jest w pewnym stopniu dziełem przypadku, to znaczy towarzyszy temu dużo szczęścia i trafiamy na jakieś pozostałości. Czyli tak jak mówiłem, reasumując, jakieś inwestycje szeroko rozumiane, bo to często w ten sposób wygląda, często są to jakieś przypadkowe odkrycia, czasem rolnik coś znajdzie u siebie na polu, a czasem mamy jakieś przesłanki, wiemy, gdzie chcielibyśmy próbować szukać jakiejś osady, jakiegoś śladu dawnych społeczności, i próbujemy typować odpowiednie miejsce, i badać.
Kiedyś istniały w cudzysłowie takie dwie instytucje, archeologiczne zdjęcie Polski i badania powierzchniowe. Czy dalej to istnieje i czy pomaga w typowaniu stanowisk archeologicznych?
Archeologiczne zdjęcie Polski istnieje. To jest dla słuchaczy, bo oczywiście nie wszyscy muszą wiedzieć, czym jest archeologiczne zdjęcie Polski. Mówimy o takim programie zainicjowanym, wydaje mi się, że w latach 70., aczkolwiek tutaj pewności nie mam, pewno jeszcze w czasach PRL-u. Program ten podzielił obszar Polski na równe takie parcele, które znowu były dzielone na mniejsze parcele. No i w ramach tego inicjatywa tego archeologicznego zdjęcia Polski zakładała, że będziemy nanosić stan badań archeologicznych, taki powiedzmy całościowy, czyli gdzie były prowadzone badania, to wszystko możemy dzięki tym kartom AZP znaleźć. I to jest cały czas realizowane w ten sposób. Jakby mamy coraz większą wiedzę, mamy też coś konkretnego, do czego możemy się odwołać. To jest swego rodzaju ewenement w skali światowej, tak mi się wydaje. Nie kojarzę, żeby w innych krajach były realizowane analogiczne programy, więc pozwala nam się to dosyć dobrze odnajdować w tym, co wiemy, gdzie są jakieś stanowiska. Na pewno ma to duży walor porządkujący. A jeżeli chodzi o badania powierzchniowe, no to jest jedynie sposób przeprowadzenia badań archeologicznych nieinwazyjny, czyli nie wbijamy łopaty, nie wbijamy szpadla, nie bierzemy szpachelki i nie prowadzimy takich badań, jakie kojarzą się, podejrzewam, tak powszechnie z badaniami archeologicznymi, tylko przechadzamy się po polu. No i okazuje się, że czasem to wystarczy, bo po deszczu, po jakichś pracach rolnych, często fragmenty naczyń, często jakieś przedmioty, no szeroko rozumiane świadectwa archeologiczne znajdują się na powierzchni ziemi. Wystarczy po prostu, że popada mocniej deszcz. Przejdziemy się potem po polu i okazuje się, że coś można znaleźć. To jest bardzo powszechne i takie badania powierzchniowe pozwalają wskazać, że z dużym prawdopodobieństwem mamy tu do czynienia z takim albo takim stanowiskiem. Po takich badaniach powierzchniowych często konserwator może podjąć decyzję o tym, żeby jakiś obszar objąć szczególną ochroną albo przeprowadzić tam badania.
Od kilku lat w naszym kraju bardzo modne jest chodzenie po różnych miejscach z wykrywaczem metali. Proszę mi powiedzieć, czy tacy hobbyści chodzący sobie tu i tam ze szpadlem i wykrywaczem są dla archeologów na rękę, wręcz przeciwnie, czy kompletnie obojętni?
Podjął pan temat, który podejrzewam rozgrzeje do czerwoności obie strony sporu, bo nie ma co tutaj ukrywać, że mamy do czynienia z pewnym konfliktem na linii archeolodzy i detektoryści. I to nie jest tak, że archeolodzy nie współpracują z detektorystami, bo są sytuacje, w których naprawdę taka współpraca może układać się bardzo pomyślnie. Ci hobbyści towarzyszą nam podczas badań archeologicznych, kiedy już mamy przebraną ziemię, wykorzystując odpowiednio metodę archeologiczną. I wtedy wszystko jest w porządku i oni towarzyszą archeologom i to jest pod okiem archeologa. Druga sytuacja jest taka, że ci detektoryści na własną rękę poszukują śladów przeszłości. No i tutaj zaczynają się schody, to znaczy są pewne procedury, które powiedzmy pozwalają, nie wiem jak to określić, ucywilizować cały proces, to znaczy pozwalają uporządkować, może to będzie lepsze słowo, uporządkować cały ten proces tak, aby jak najmniej szkodził archeologii. Już tłumaczę, na czym polega problem. No, to, co często słyszymy z ust detektorystów, to jest to, że przecież oni nie chcą niczego kraść, oni pomagają wydobyć coś, co tutaj cytuję z wielu wypowiedzi, taką robię zlepkę, kompilację, wydobywamy tylko coś, co przecież gnije w ziemi. No to muszę niestety powiedzieć, że jeżeli coś już leży w tej ziemi 800, 1000, 2000, 5000, 10 tysięcy lat, spokojnie będzie leżało jeszcze kolejnych kilkanaście, kilkadziesiąt czy kilkaset. I te procesy degradacyjne, jeśli miały nastąpić, to one już nastąpiły i tutaj tak naprawdę nie mamy do czynienia z żadnym ratowaniem. No i to, co jest najważniejsze, aby nie niszczyć stanowisk archeologicznych. I tutaj generalnie co do przede wszystkim tych detektorystów, którzy są zrzeszeni w różnego rodzaju stowarzyszeniach, raczej panuje co do tego zrozumienie i zgoda i oni nie pojawiają się na stanowiskach archeologicznych. Bo nie mogą, bo tego też zabrania prawo, konserwator na to nie wyraża zgody. I wydawać by się mogło, że wszystko jest w porządku, tyle że mamy bardzo dużo niezarejestrowanych stanowisk archeologicznych i ci ludzie, na przykład poszukując śladów jakiejś obecności, nie wiem, powiedzmy żołnierzy z czasów II wojny światowej, mogą gdzieś obok trafić też na przykład zapinkę z epoki brązu albo jak jakąś biżuterię z okresu wędrówek ludów, albo coś wczesnośredniowiecznego. I teraz, kiedy oni po prostu wbiją się z łopatą w jakiś punkt, wyciągną to, my tracimy cały kontekst znaleziska, bo on może być niesłychanie istotny. Czasem jeden przedmiot zawiera jakąś bardzo ciekawą historię. Chcielibyśmy wiedzieć coś więcej, na jakiej głębokości, co powie nam sama gleba, czy co znajduje się obok. I takie rzeczy często umykają ludziom, którzy zawodowo archeologią się nie zajmują. Absolutnie nie odbieram tym hobbystom tego, że chcą dobrze, natomiast jest z tym spory problem i póki współpracujemy na zasadach tego, że oni uczestniczą w badaniach archeologicznych albo są w jakimś miejscu, w którym na pewno nie ma stanowiska archeologicznego, to jeszcze nie ma problemu. Natomiast często, nawet wcale nieintencjonalnie, zdarza się tak, że ludzie ci niszczą jakieś stanowisko archeologiczne, poszukując czegoś zupełnie innego, nie wiedząc, że są na stanowisku archeologicznym, bo to stanowisko jest niezarejestrowane i po prostu tracimy bezpowrotnie jakąś część dziedzictwa. Nawet jeżeli ten zabytek do nas trafi. Z lokalizacją, ze wszystkim. To jest dobrze. To jest oczywiście dobra praktyka, że to do nas trafi. Natomiast sam fakt, że tego nie odkrywa archeolog, po prostu umyka nam mnóstwo danych, które mielibyśmy, gdybyśmy dokonywali takiego odkrycia w ramach badań archeologicznych. Więc jakby to powiedzieć, mam mocno ambiwalentny stosunek do tych działań. Wydaje się, że z częścią tych środowisk współpracuje nam jako archeologom dosyć dobrze. Tak powiem, staram się skupiać na tej części ich działalności, która wiąże się z badaniami już archeologicznymi, czyli tam, gdzie mogą jeszcze przyjrzeć się hałdom, które zostają po badaniach archeologicznych, gdzie coś na łopacie mogło nam umknąć i nagle okazuje się, że mamy jeszcze coś dodatkowo i wtedy jest w porządku. Natomiast takie punktowe wydobywanie na zasadzie takiego odkrywania skarbów to jest bardzo złe z perspektywy metodologicznej i potencjalnie może być szkodliwe dla tego dziedzictwa archeologicznego.
Czy detektoryści podczas kopania tych dołków naruszają stratygrafię? Czy te dołki są tak płytkie, że to nie narusza stratygrafii? Jest to dla pana kompletnie obojętne?
Jeżeli chodzi o te stratygrafie, czyli kolejne warstwy kulturowe, czyli to, co się znajduje pod ziemią, to jest naprawdę bardzo różnie. W mieście na przykład, jeżeli chcielibyśmy się kopać w jakiejś części, powiedzmy, zabudowań takich staromiejskich, jakichś, dajmy na to, średniowiecznych, to zapewne musielibyśmy już nie tyle wbić się łopatą, co zrobić wielki wykop na jakieś 2, czasem może i 3 metry głębokości. Ale czasem jest tak, że są dwie niewielkie warstwy i one znajdują się kilkadziesiąt centymetrów. Tak naprawdę na sztych łopaty możemy już się dostać do jakiejś warstwy kulturowej. Jeżeli tam znajdują się jakieś zabytki, one zostaną wyciągnięte, nie mamy już tego kontekstu. Jednym jest jakby ta warstwa, ale też to, co mogłoby się znajdować w bezpośrednim sąsiedztwie, co może nawet nie zostało zauważone. To też są kwestie na przykład badań nad palinologią, gdzie możemy się dowiedzieć czegoś więcej na temat pozostałości roślin, które były w tym, w kontekście tego znaleziska, jakieś tam, powiedzmy, nasiona, pyłek, coś takiego może się znajdować, to też nam udziela informacji. Kolejna kwestia, jeżeli mamy do czynienia z jakąś spalenizną, możemy prowadzić jakieś kolejne badania nad datowaniem. Czasem gdzieś tam mogą być jakieś takie dodatkowe wskazówki, a jeżeli ktoś to po prostu wyciągnie, ziemia się przemiesza, nie da się zrobić żadnej dodatkowej analizy, wiele, wiele danych nam umyka. Już pomijając to, że ci detektoryści też, zresztą to dotyczy się każdego, ale detektorystom również może się zdarzyć to, że po prostu przegapią coś, co jest obok. Więc nawet sama kwestia techniki eksploracji w archeologii nie jest taka, że punktowo wbijamy się w jakieś miejsce po to, żeby coś wyciągnąć, tylko wytyczamy szerszy obszar, dzięki temu właśnie ten cały kontekst nam nie umyka. Poznanie tego naprawdę jest ważne, mimo że może to brzmi dla przeciętnego słuchacza trochę nudno, tak? To jakiś kontekst, o czym my mówimy, ale właśnie to jest istotne po to, żeby potem taki przedmiot, który znajdzie się na przykład w muzeum na wystawie, był odpowiednio opisany. Żebyśmy wiedzieli na jego temat możliwie jak najwięcej i dostarczyli tę wiedzę wszystkim, bo przecież mówimy tutaj i chyba co do tego panuje wśród wszystkich zgoda, że nie mówimy o żadnych prywatnych kolekcjach, o żadnych rzeczach, które ktoś kradnie, zabiera do domu, tylko o czymś, co należy do wszystkich, bo to, co jest pod ziemią, należy do nas wszystkich, to jest skarb państwa, to trafia do muzeów archeologicznych, potem wszyscy możemy to oglądać, więc wydaje się, że cel przynajmniej pozornie i dla większości jest taki sam, ale no, po drodze są pewne schody i to mogą być duże problemy, jeżeli po prostu ważne stanowisko archeologiczne, na przykład jakimś przypadkiem zostanie odkryte przez detektorystę, wyciągnie dużo rzeczy, no to tak naprawdę ta część stanowiska będzie już zniszczona, mimo że same artefakty oczywiście przetrwają i zostaną gdzieś tam dostarczone do konserwatora, do muzeum, no to jednak te dane nam umykają.
Czy stosowana przez pana metoda jest typowo archeologiczna, czy dominujący jest w niej czynnik interdyscyplinarny?
To tak jak wspomniałem gdzieś na początku, rozmawiając w ogóle o metodzie w archeologii, w wykopaliskach czasem biorę udział, czasem je prowadzę, współprowadzę, natomiast to, co mnie najbardziej interesuje, to są szersze studia interdyscyplinarne, porównawcze, takie w ramach których stosujemy różne metody, bo skupiamy się nie na samych przedmiotach, w sensie myślę my, archeolodzy zajmujący się jakimiś procesami, które chcemy tłumaczyć, skupiamy się na ludziach, szukamy czegoś na temat ludzi, a nie na temat samych przedmiotów. Jeżeli przedmioty, to niech one opowiadają historię o ludziach. No i takiej historii nie da się opowiedzieć wyłącznie poprzez jakieś typologie archeologiczne. Tu musimy korzystać z dziedzictwa, z doświadczeń innych nauk, czyli historii, antropologii kultury, wielu nauk, powiedzmy ścisłych, czyli choćby z zakresu fizyki, różnego rodzaju analizy chemiczne, czyli dzięki temu uzyskujemy na przykład datowanie, dowiadujemy się, poznajemy takie fizyczne, powiedzmy biologiczne pochodzenie jakichś osób, jeżeli mamy do czynienia z cmentarzyskami. Korzystamy z doświadczeń lingwistyki. Ja pamiętam, kiedy studiowałem, pani profesor zadała studentom pytanie, raczej takie zadanie, żeby wskazać jedną jakąś dyscyplinę, którą archeologia w ogóle nie ma nic wspólnego i nie współpracuje w żaden sposób. No i okazało się, że naprawdę wszyscy mieli ogromne trudności, bo czy to w samych badaniach naukowych, czy w opracowaniu czegoś, no korzystamy naprawdę z bardzo różnych ścieżek, więc moje badania nie są tutaj żadnym wyjątkiem. Wydaje mi się, że raczej wyjątkiem jest to, że ktoś prowadzi badania takie wyłącznie, powiedzmy, związane z jakąś typologizacją zabytków i nie wychyla się w żaden sposób ponad to, bo nawet siłą rzeczy i tak pewnie odniesie się do jakichś tam metod wypracowanych też w innych dyscyplinach badawczych, także w miarę możliwości staram się tutaj korzystać z doświadczenia nie tylko archeologów, ale szeroko rozumianej humanistyki i również nauk ścisłych.
Jednym z wykorzystywanych przez pana terminów w pracy jest kultura archeologiczna. Czy mógłby pan przedstawić jej znaczenie i pochodzenie?
Oczywiście. W ogóle kultura jest kotaka, jest chyba takim terminem, kluczem w badaniach, w naukach społecznych, w dużej mierze też w naukach historycznych. Archeolodzy wypracowali takie pojęcie znane jako kultura archeologiczna. Ono przede wszystkim dominowało w tych badaniach pierwszej połowy XX wieku. I czym ta kultura archeologiczna jest? To jest nic innego jak nasza współczesna kategoryzacja jakichś przedmiotów, które identyfikujemy jako jakiś taki względnie koherentny zbiór. Na przykład te wszystkie naczynia wyglądają tak samo. Często badamy przedmioty bardzo odległe, jakąkolwiek zarówno chronologicznie od czasów dzisiejszych, ale też odległe, jeżeli chodzi o wiedzę. Nie wiemy wiele, wiemy na przykład, jaka jest mniej więcej chronologia, no i dlatego wypracowano w celu jakiegoś tam uproszczenia i uporządkowania wiedzy archeologicznej takie terminy jak właśnie kultury archeologiczne, czyli mamy, dajmy na to, kulturę przeworską, kulturę ceramiki sznurowej rytej. No tylko, że nikt archeologów nie wierzy i oczywiście zdaje sobie każdy sprawę z tego, że nie mówimy tutaj o tym, że jacyś ludzie myśleli o sobie, że aha, my reprezentujemy kulturę ceramiki wstęgowej, czy tam sznurowej, czy jeszcze jakiejś innej. Nie, to jest po prostu podział, który wypracowali sami archeolodzy. Dosyć użyteczny w badaniach, oczywiście rozumiejąc odpowiednio te pojęcie. Dla badań, dla okresów, którymi ja się zajmuję, czyli wczesnego średniowiecza, dysponujemy już znacznie lepszymi danymi, to znaczy wiemy więcej na temat ludzi, to jest ta wiedza historyczna. Nie musimy mówić o kulturze nie wiem, jakby tam ją nazwać, ceramiki słowiańskiej na przykład, tak sobie wymyślmy. Mówimy po prostu o takich rzeczowych korelatach kultury identyfikowanej ze Słowianami na przykład. Więc wiemy konkretnie, jaki to był etnos, jaka jednostka, jaka grupa, społeczność. Posługujemy się już trochę inną terminologią, bardziej precyzyjną niż właśnie ta kultura archeologiczna, która oczywiście cały czas gdzieś tam się pojawia i to nie jest źle, tylko ważne, żeby też rozumieć, że kultura archeologiczna no, nie jest tożsama z kulturą jako taką.
Na ile dziś jesteśmy w stanie ocenić, że kultura Wikingów na ziemie zachodniosłowiańskie dotarła w sposób bezpośredni, a nie za pośrednictwem na przykład Słowian wschodnich?
Wydaje się, że wystarczy spojrzeć na to, ile mamy przedmiotów związanych z kulturą wschodniosłowiańską na terenie Słowiańszczyzny Zachodniej. Wcale nie ma ich tak dużo. Chociaż są pewne związki. Choćby w Skandynawii odkrywane są, oprócz tej biżuterii zachodniosłowiańskiej, znane są też przykłady biżuterii wschodniosłowiańskiej. Więc jakieś związki oczywiście były. Natomiast jeżeli mówimy o osadnictwie, bo na tych wybrzeżach Bałtyku, południowych wybrzeżach Bałtyku mamy do czynienia z osadnictwem skandynawskim, to trudno tutaj zakładać, żeby pośredniczyli przy tym procesie, w jakikolwiek sposób uczestniczyli Słowianie wschodni. Były to tereny zachodniosłowiańskie, na których pojawili się przybysze z północy i w ten sposób należy to rozpatrywać. Natomiast jakieś grupy Słowian wschodnich prawdopodobnie też były obecne. Tu choćby w przypadku Truso mamy charakterystyczne, ja dla niezorientowanych słuchaczy tylko dodam Truso, czyli jedna z takich osad rzemieślniczo-handlowo-portowych, wczesnośredniewieczna wikińska, jedyna skandynawska wikińska osada z terenu dzisiejszej Polski. Jej charakter, specyfika była typowo skandynawska, no i, ale w peryferyjnych częściach tej osady odkryte zostały półziemianki słowiańskie, charakterystyczne właśnie dla ludności zamieszkującej tereny dzisiejszej Ukrainy, czyli już są to ci Słowianie wschodni. Natomiast, żeby przypisać tym Słowianom wschodnim jakiś większy udział, no brakuje nam po prostu jakichkolwiek takich danych, które byłyby wiarygodne, które by za taką koncepcją mogły przemawiać, więc raczej mówimy tutaj o obecności wśród Słowian zachodnich, Skandynawów, którzy po prostu najpierw się osiedlali, a potem z tych północnych wybrzeży docierali głębiej do interioru, czyli choćby najpierw byli obecni na terenie Wolina, w Truso. Później widzimy ich też już po samym końcu X albo na początku XI wieku, raczej bardziej prawdopodobna ta druga data, na początku XI wieku pojawiają się też jacyś skandynawscy przybysze na terenie Wielkopolski, czyli w tej domenie państwa Piastów. Więc to też jasno pokazuje kierunek. Najpierw na północy, potem dopiero trochę dalej w głąb.
Przyczynkiem do naszej dzisiejszej rozmowy jest napisana na podstawie pańskiej dysertacji książka o tytule Goście, kupcy, osadnicy, kontakty Słowian zachodnich i Skandynawów w epoce Wikingów. Skąd pomysł na taką właśnie tematykę badań? Czy zaważyła o tym jedynie potrzeba uzupełnienia wiedzy, czy też ma ona związek z pana prywatnymi zainteresowaniami?
No, nie będę ukrywać, że chyba trudno byłoby w ogóle napisać książkę. Jakby cały pomysł tego, żeby napisać doktorat, wziął się z zainteresowań badawczych. No to raczej celem kogoś, kto zajmuje się czymś naukowo rzadko, jest to, żeby po prostu zdobyć tutaj stopień. Bardziej chodzi o to, żeby no, zgłębić jakieś zjawisko, dowiedzieć się czegoś na ten temat. Nie było tak w ten sposób, że zainteresował mnie mój promotor, profesor Przemysław Urbańczyk, problematyką nie tylko wpływów skandynawskich na terenie Słowiańszczyzny, ale też tym drugim wektorem. No i im więcej chciałem się na ten temat dowiedzieć, im więcej czytałem książek, tym więcej widziałem kwestii, które wymagają domówienia, doprecyzowania, określenia. No i krótko mówiąc, tak powstał pomysł na to, żeby napisać pracę. Zrobiły się z tej takiej zajawki troszkę większe badania. No i bardzo się cieszę, bo wydaje mi się, że jest to praca, która w jakimś tam stopniu porządkuje wiedzę na ten temat. Wiem już, że pojawiają się i pojawiać się pewnie będą kolejne wspaniałe opracowania, tu choćby profesora Leszka Gardeły, z dosyć zbliżonej problematyki, pewnie aktualizujące stan wiedzy, omawiające go bardziej szczegółowo, więc bardzo się cieszę, że te kwestie są wciąż podejmowane. I że też docierają do coraz szerszego grona miłośników historii, bo to uważam, że prace nie powinny być pisane takie naukowe wyłącznie z myślą o naukowcach, bo nie to jest celem nauki, one powinny być w jakiś tam sposób przystępne dla czytelników, którzy po prostu interesują się przyszłością. Taki cel, więc od zainteresowań do napisania pracy.
Swoją pracą dokłada pan kamyczek do obalenia teorii o skandynawskim pochodzeniu Piastów. Jak pan sądzi, skąd w ogóle wzięła się ta koncepcja i czy ma ona w ogóle głębsze znaczenie?
No bardzo dziękuję, że dokładam tutaj jakiś kamyczek. Ja tutaj podchodziłbym jednak troszeczkę skromniej do tego. Wydaje mi się, że jedynie skompilowałem to, co już inni napisali przede mną. Aczkolwiek rzeczywiście czasem warto takie te wszystkie dane zebrać i jeszcze raz pokazać w jednym miejscu te wszystkie argumenty. To jest ciekawe, że jeszcze musimy o tym dyskutować. To jest ciekawe, że jeszcze pojawiają się książki, w których tak mocno forsowana jest ta normańska hipoteza. Ona została już obalona bardzo wiarygodnie przy okazji konferencji naukowej. Później ukazała się książka Scandinavian Culture in Medieval Poland. To, co najmocniej biło z tej książki, to jest to, że to, co już wspomniałem chwilę wcześniej w rozmowie, że przed tym samym końcem X wieku albo początkiem wieku XI z terenu państwa Piastów nie znamy absolutnie nic skandynawskiego. No i moim zdaniem to zamyka całą dyskusję. Nie mamy już tutaj o czym więcej mówić. Jeżeli nie ma żadnych przedmiotów, które byłyby starsze, a skandynawskie, starsze niż państwo Piastów, no to jak możemy przypuszczać, że Piastowie byli Skandynawami. Pomijając to, że obalono po kolei wszystkie te koncepcje, te przesłanki, na podstawie czego chciano dowodzić tej rzekomej skandynawskości piastowskich elit, oni się pojawili, ci Skandynawowie, ale później, w momencie, kiedy już państwo działało. A skąd się wzięła sama koncepcja, ona też nie jest nowością. Właśnie to jest takie zaskakujące, że ona ma jakieś swoje co jakiś czas drugie życie. Bo po raz pierwszy to mówimy jeszcze o badaniach historyka Karola Szajnocha, który wskazał Skandynawię jako ten kierunek, z którego mogli pochodzić Piastowie. Oczywiście jest w takim sensie modelowym, mamy tutaj pewną analogię, bo przecież jak powstała Ruś? Dla niezorientowanych te początki Rusi Kijowskiej wiążą się oczywiście ze Skandynawami. Samo słowo Rusowie, czyli Rosę, to jest w języku fińskim określenie Szwedów. Ci Szwedzi, którzy penetrowali tereny Słowiańszczyzny Wschodniej, dotarli później aż do Kijowa, byli założycielami Rusi. Te imiona, które dzisiaj powtarza się Igor na przykład, ale to był Ingwar. Oni się slawizowali, ci Skandynawowie, więc tam był na wschodzie taki proces. U nas nie ma takich przesłanek, ale to też wszystko widać i w badaniach archeologicznych, i w badaniach historycznych. No nie ma żadnych źródeł, niczego, co mogłoby potwierdzić tę koncepcję normańską. Po prostu nie ma. Brakuje nam danych. Jako archeolog muszę bazować na jakimś konkrecie. Musimy mieć dane, które by przekonywały nas do tej lub innej koncepcji. Jasno widzimy, że na temat tej koncepcji normańskiej po prostu nie ma ku jej, za jej, na jej rzecz żadnych argumentów.
W swojej pracy zajmuje się pan także toponimią. Czy mógłby pan opowiedzieć o tym, w jaki sposób wiąże się ona z pana badaniami?
Tu znowu muszę powiedzieć, że tak, zajmuję się toponimią, brzmi bardzo dumnie, ale tu raczej przyczynkarsko korzystam znowu z doświadczeń językoznawców, którzy już ten temat podejmowali, ale jest on bardzo ciekawy, bo okazuje się, że na trzech skandynawskich wyspach, to jest Lolland, Falster i Mön, na Bałtyku, duńskich wyspach, mamy kilkadziesiąt lokalnych nazw słowiańskich. To są takie nazwy z charakterystycznym sufiksem -itse, który nie występuje w językach skandynawskich. Jego po prostu nie ma. No, tam znajdują się takie miejscowości jak Bilice, prawda? Bylica, Bylice, Bylica, Ulice, Ulice. To już w ogóle brzmi bardzo, bardzo podobnie do naszych słowiańskich ulic i tak dalej. Tych nazw jest dosyć dużo. Chyba najciekawszym takim stanowiskiem jest Fribrodre A. Tam odkryto podczas badań archeologicznych pozostałości słowiańskiej pracowni szkutniczej, takiej stoczni, w której naprawiano statki. I wróćmy do samej nazwy Ica, które znajduje się, drodzy Państwo, przy brodzie rzeki. Fribrodre, przy brodzie. Więc mamy tutaj bardzo dużo tych związków. One są bardzo interesujące na podstawie archeologii. jak i na podstawie językoznawstwa. Czyli patrzymy sobie na jakiś punkt, okazuje się, że w tym miejscu mamy słowiańską kulturę materialną, jakieś pozostałości przedmiotów czy przedmioty typowe dla Słowian, a z drugiej strony ono ma jeszcze nawet nazwę, która kryje w sobie pamięć o Słowianach. No podobnie jest w dzielnicy Roskilde Windeboder. Windeboder, czyli wendyjskie kramy, a właśnie w ten sposób jako Wenedów określano Słowian Skandynawii, więc mamy dzielnicę słowiańską, taką handlową i rzeczywiście tam odkryto znowu podczas badań archeologicznych różne artefakty identyfikowane z kulturą Słowian zachodnich, więc mamy naprawdę dosyć szerokie spektrum tych przedmiotów. W to wszystko bardzo fajnie włączają się te analizy prowadzone przez językoznawców, więc warto z tego doświadczenia też korzystać i przybliżać, bo to jest, myślę, też taka ciekawa i też coś, co wydaje się dla ludzi, którzy tak mocno szukają tych Skandynawów, że koniecznie to Skandynawowie musieli zakładać państwo Piastów. To może być też ciekawostką dla nich, że nie musimy mieć żadnych kompleksów. Oczywiście te tereny penetrowali przybysze z północy, ale to też działo się w drugą stronę i to jest jedna z rzeczy, które jasno widać, które wynikają z tych moich badań, że ten odwrotny wektor też miał duże znaczenie. Takie znaczenie, że nawet mamy te słowiańskie nazwy lokalne, czego generalnie brakuje na terenie Słowiańszczyzny, tych skandynawskich nazw lokalnych. Jest tam kilka hipotez, ale no to nie ma takiej skali.
Jedną z pańskich tez badawczych jest istnienie zachodniosłowiańsko-skandynawskiego systemu świata. Czy mógłby pan przybliżyć nam tę koncepcję?
Zaczerpnąłem samą koncepcję systemu świata od amerykańskiego socjologa już świętej pamięci Immanuela Wallersteina. I Wallerstein stworzył taką makrohistoryczną, socjologiczną koncepcję zakładającą, że mamy na świecie bogate centra i biedne peryferie. I te bogate centra eksploatują peryferia, wykorzystują je w ten sposób, żeby jeszcze bardziej gromadzić dobra, a peryferia chciałyby wybić się z tej swojej roli peryferyjnej i przejść do roli centrum. No i to brzmi bardzo ogólnie, prawda? Bo to jest model teoretyczny. Wallerstein uważał, że to jest rzeczywistość, która znajduje odzwierciedlenie w relacjach między różnymi regionami, ludźmi na świecie tak naprawdę już od XVI wieku. Jeżeli mówimy o czasach późniejszych, bo tam też to ma pasować, to mówimy choćby o świecie zglobalizowanym, gdzie produkcja przenoszona jest na przykład amerykańska na rynki azjatyckie i tam ta siła robocza jest tańsza, więc biedne peryferie są eksploatowane przez bogate centrum, które jeszcze bardziej się bogaci, bo tnie koszt produkcji itd., itd. No i tą koncepcją dosyć szybko zainteresowali się archeolodzy, między innymi Andrew Sherratt, ale i on akurat zajmował się epoką brązu, ale i jeszcze wielu innych badaczy przyszłości. Zastanawiało się, czy ten model Immanuela Wallersteina da się jakoś użyć, będzie użyteczny w badaniach archeologicznych. I ja stwierdziłem, że on może być ciekawy dla opisania rzeczywistości, która dotyczyła Słowian i Skandynawów we wczesnym średniowieczu. No i teraz już przechodząc do meritum, jakie były te relacje słowiańsko-skandynawskie w perspektywie systemów światów? No tutaj mamy też następców Wallersteina, którzy rozwijali jego koncepcję. Między innymi wprowadzono do niej pojęcie hierarchizacji i dyferencjacji, która określała stosunki między centrum a peryferiami. No i ta hierarchizacja zakładała, że centrum, właśnie tak jak zakładał na samym początku Wallerstein, mocno eksploatuje te peryferia, wykorzystuje je, jest, można powiedzieć, bezlitosne i chce się tylko bogacić. Natomiast mamy potem ten odwrotny wektor, czy może nie odwrotny wektor, mamy ten drugi submodel, może tak to byśmy powiedzieli, czyli tak zwaną dyferencjację. I wtedy cały czas mamy centrum, które wykorzystuje w pewnym stopniu peryferia, natomiast robi to w inny sposób, bardziej na zasadzie partnerskiej, bardziej na zasadzie współpracy, takiej, w której peryferia też zyskują. No i to jest właśnie coś, co bardzo mocno wpisuje się w moje badania i w to, co widzimy, jak wyglądały relacje między Słowianami a Skandynawami w tym wczesnym średniowieczu. To znaczy, kogo to dotyczy? Dotyczy to elit. Dotyczy to elit, bo gdybyśmy porównywali skandynawskie elity ze słowiańskimi niewolnikami, to by było zupełne nieporozumienie. Tak się takich modeli nie stosuje. Ale jeżeli spojrzymy na słowiańskie i skandynawskie elity, no to wtedy okazuje się, że mimo że to Skandynawowie inicjowali handel, czerpali z niego na pewno największe korzyści, to również duże korzyści czerpali na choćby handlu niewolnikami, czerpały elity słowiańskie. Więc mamy tutaj ten model właśnie takiej dyferencjacji w relacjach centrum-peryferii. I co jeszcze wychodzi z tej koncepcji? Przede wszystkim poza takim generalnym uporządkowaniem wiedzy mamy jeszcze jedną ważną rzecz. To znaczy okazuje się, że to nie etnos, nie pochodzenie miało znaczenie do rozpatrywania w ramach tej pozycji, w ramach systemu świata, tylko właśnie pozycja, to czym się ktoś zajmował, więc inaczej patrzymy na te elity kupieckie, na jakichś wykwalifikowanych rzemieślników i nieważne, czy oni byli Słowianami, czy Skandynawami, ważne czym się zajmowali. I ci, którzy zajmowali się handlem, należeli po prostu do elit. Nieważne, czy skandynawskich, czy słowiańskich, bo ta ludność się często mieszała i to też właśnie mocno widać, kiedy przeanalizujemy sobie te osadnictwo słowiańskie w Skandynawii, skandynawskie na Słowiańszczyźnie. Często patrzymy przez takie współczesne okulary na przeszłość. Wydaje nam się, że tak jak dawniej mieliśmy Skandynawów i Słowian, tak dzisiaj, nie wiem, powiedzmy Polaków i Duńczyków. No ale to jest bardzo duże uproszczenie, które gdzieś po drodze kompletnie gubimy właściwą rolę i zrozumienie w ramach tych dwóch etnosów, jak się układały stosunki, więc ta teoria systemów światów rzeczywiście porządkuje nam to trochę i przede wszystkim pozwala zwrócić uwagę na to, co wydaje mi się, że było najważniejsze, czyli ta pozycja społeczna, to, czym się ludzie dawniej zajmowali, tak jak mówiłem, a nie ich pochodzenie.
W zeszłym roku pańska dysertacja została wydana w formie książkowej. Czy zachowała ona swój naukowy charakter, czy też próbował pan uczynić ją nieco bardziej popularną?
Nie, no to jest książka naukowa z pełnym aparatem naukowym, z bibliografią, przypisami, recenzowana przez dwóch samodzielnych badaczy o wyższym stopniu niż mój, więc ona ma całkiem naukowy charakter. Natomiast uważam, że książki naukowe też może się dobrze czytać i starałem się zrobić wszystko, co można, żeby książkę czytało się dobrze również nie archeologom, nie historykom, nie specjalistom, a ludziom po prostu, którzy przeszłością się interesują. Więc podjąłem decyzję o tym, żeby wydać ją w takim formacie mniejszym niż częściej ukazują się monografie, czyli nie A4, a gdzieś tam bliżej tego B5. Dużo ilustracji, kilkadziesiąt, 80 chyba rycin, mniej więcej mapy, zdjęcia, rysunki artefaktów i tak dalej. Wydaje mi się, że to wszystko wspaniale przekłada się na to, że ta książka będzie przystępniejsza. No i jeszcze świetna praca korektorki zajęła się tą taką stroną językową, też uprościła w wielu miejscach niepotrzebnie zawiłe jakieś kwestie, więc no to jest książka, nie ma co ukrywać, to jest książka naukowa. Natomiast pomijając pewne rozdziały, wydaje mi się, że może być ona ciekawa też dla tych, których po prostu interesuje przeszłość. Otworzą sobie konkretny rozdział ci, którzy interesują się jakimś tam zagadnieniem i dowiedzą się, co ja akurat na ten temat uważam, czy dowiedzą się, jaki jest aktualny stan wiedzy.
Książkę wydało Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu. Jaki miało to wpływ na dystrybucję? I czy w pana ocenie dystrybucja ma znaczenie w odniesieniu do publikacji naukowych?
Zacznę od tego, że wydał tę książkę mój pracodawca i dzięki temu naprawdę miałem świetną okazję od samego początku uczestniczyć w tym procesie wydawniczym. To znaczy wspomniałem tutaj o pracy korekty, ale współpracowałem też z grafikiem, przy składzie, przy doborze ilustracji i tak dalej, i tak dalej. To było bardzo dużo pracy. Jakby już gotowy tekst, a właściwie rok trwało jeszcze zanim książka się ukazała, więc widać jak dużo jest to takiej pracy już niezwiązanej z samym pisaniem. Jak to wpłynęło na dystrybucję? Wydaje mi się, że ta druga część pana pytania, w przypadku książek naukowych ta dystrybucja wygląda generalnie tak, że wysyła się te książki do bibliotek, nie tylko do tych, do których trzeba, bo jest taka lista, która zobowiązuje nas do wysłania do konkretnych bibliotek książek, natomiast my zrobiliśmy to szerzej, więc naprawdę wiele książek trafiło do różnych bibliotek, muzeów, instytucji kultury i są dostępne do wypożyczenia i to jest już coś, co mnie bardzo cieszy. Dystrybuujemy tę książkę sami, to znaczy nie wprowadzamy jej do sprzedaży w sieciach różnych księgarni, czy stacjonarnych, czy internetowych. Jeżeli ktoś, jakaś księgarnia jest zainteresowana zakupem, może po cenie detalicznej, takiej w jakiej sprzedajemy tę książkę, po prostu ją zakupić i wprowadzić swoje oferty. Nie wydaje mi się też, żeby była większa potrzeba tego, żeby tę książkę jeszcze mocniej promować. Zrobiliśmy naprawdę dużo. Były i spotkania autorskie, różnego rodzaju wykłady w Elblągu, ale też w innych miastach. tak jak mówię, to jest książka naukowa i ona też nie zainteresuje, podejrzewam, wszystkich miłośników historii. Niektórzy wolą mieć książkę no taką bez tego aparatu naukowego. To na pewno czyta się troszeczkę łatwiej, jeżeli ktoś potrzebuje takiej bardzo skompilowanej wiedzy, to te książki naukowe mogą nie być właściwą propozycją. Ale wydaje mi się, że zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy i na tyle, na ile ta dystrybucja powinna promować, popularyzować książkę, to wszystko się nam udało. Także jestem z tego bardzo zadowolony.
Zakładam, że nadal kontynuuje Pan badania naukowe, ale nad czym koncentruje się Pan obecnie?
Przede wszystkim nad badaniami TRUSO, którymi zajmuje się cały czas Muzeum Archeologiczne Historyczne w Elblągu. Wcześniej przede wszystkim mój wspomniany już ojciec. Dzisiaj oprócz niego również ja prowadzę swoje badania nad różnymi kwestiami związanymi z TRUSO, więc pojawiać się będą pewnie różne artykuły naukowe. Ja będę się pojawiać na różnego rodzaju konferencjach, ale ze względu na to, że nie pracuję na uniwersytecie, tylko w muzeum, to również są te kwestie związane z działalnością muzealną, czyli różnego rodzaju wystawami i projektami, nad którymi działamy. Jednym z takich pomysłów, które chcemy zrealizować, jest stworzenie repliki osady TRUSO, która stanęłaby w Elblągu. Coś, co możemy porównać do takich archeologicznych muzeów na wolnym powietrzu, takich powiedzmy w typie skansenowskim, których jest znanych kilka, chyba najbardziej znany jest w Polsce Biskupin. Chcielibyśmy stworzyć coś nawiązującego do tego typu muzealnictwa Elblągu, co opowiadałoby historię tej niezwykłej osady. Więc oprócz tych działań naukowych jest też jeszcze kilka innych płaszczyzn, którymi się zajmuję. Mam nadzieję, że uda się zawsze zachować ten balans między nauką a jej popularyzacją, bo jedno i drugie jest moim zdaniem bardzo ważne.
A kiedy możemy się spodziewać kolejnej publikacji?
Na razie myślę, że więcej będzie artykułów niż książek. Napisanie książki to jest długi, żmudny proces, chociaż często on jest następstwem prowadzonych badań archeologicznych, badań wykopaliskowych, a takie też są planowane, więc kto wie, jeżeli przeprowadzimy badania archeologiczne, być może następstwem tego będą kolejne publikacje.
Dziękuję bardzo. To już wszystkie pytania, które miałem do Pana. Dziękuję, że znalazł Pan czas, żeby ze mną porozmawiać.
Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję też wszystkim słuchaczom.
Zatem do widzenia. Przypomnę jeszcze tylko na koniec, że podstawą do naszej dzisiejszej rozmowy była książka pana doktora Jakuba Jagodzińskiego Goście, kupcy, osadnicy. Kontakty Słowian Zachodnich i Skandynawów w epoce Wikingów. Zapraszam wszystkich serdecznie do lektury oraz do Elbląga. Jeszcze raz do widzenia.
Kłaniam się, do widzenia, do usłyszenia. Zapraszam do Elbląga, do Muzeum Archeologiczno-Historycznego, gdzie mamy z Państwem okazję zawsze się spotkać, gdzie zapraszam też na wystawy, gdzie można zobaczyć też część tego skandynawskiego, wczesnośredniowiecznego dziedzictwa.
Cześć, z tej strony Marcin Sobalski. Chciałbym zaprosić wszystkich na kolejny odcinek segmentu Kroków pod tytułem Szybkie monologi o książkach. W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć o niewielkiej rozmiarem książeczce pod tytułem Kobieta w świecie Azteków autorstwa Damiana Dobrosielskiego. Publikacja została wydana przez promohistoria.hismac.org. Jak tytuł wskazuje, mamy w niej przedstawione życie kobiet w świecie Azteków w oparciu o teksty źródłowe oraz prace naukowe innych autorów. Książka ma charakter popularno-naukowy. Napisana jest językiem zrozumiałym dla laików, choć używanie nazw plemion języków i miast azteckich może wprowadzić nieco zamętu dla nieobeznanego z tematem czytelnika. Przydałby się słowniczek terminów na końcu. Książka wprawdzie nie stanowi odkrywczego materiału, niemniej przybliża świat Azteków z naciskiem na rolę, którą pełniły w nim kobiety. Autor cytuje liczne teksty źródłowe na czele z pracami Bernardina de Sahagún, Rzecz z dziejów Nowej Hiszpanii, czy Bernala Diaza del Castillo, Pamiętnik żołnierza Corteza. Niestety nie podaje przypisów do odcytowanych fragmentów. Wiem, że w pracach popularno-naukowych nie jest to żadne uchybienie, ale lubię mieć możliwość sięgnięcia do źródła, by poznać szerszy kontekst cytowanego fragmentu, nawet jeżeli z tej możliwości nigdy nie korzystam. Dobrosielskiego niestety musiałem ograniczyć swoją ciekawość do zapoznania się z bibliografią. Autor, dokonując kompilacji fragmentów dotyczących ról kobiet w społeczeństwie prekolumbijskiego Meksyku, wyszedł z założenia skądinąd słusznego, że osąd na kulturę aztecką mamy zakłócony poprzez to, że większość świadectw z epoki stanowią relacje żołnierzy i duchownych hiszpańskich, więc siłą rzeczy są one zaburzone poprzez ich pojmowanie świata. Autor kładzie nacisk na dualizm charakterystyczny dla społeczeństwa azteckiego oraz na przypisanie kobietom konkretnych, z góry narzuconych przez religię ról. To osoby utrzymujące porządek w domu, gotujące czy też tkające tkaniny. Kobiety zajmowały się też leczeniem, położnictwem, poezją, były także kapłankami. Dobrosielski uważa, że rola kobiet była inna niż mężczyzn, ale równie ważna. Usankcjonowanym było to zwyczajami religijnymi. Oczywiście dochodzimy do odwiecznego pytania, czy pierwsze było jajko, czy kura. Czy najpierw został wypracowany konkretny obyczaj religijny i wedle niego funkcjonowało społeczeństwo, czy też religia aztecka kształtowała się odzwierciedlając to, jak funkcjonowało społeczeństwo. Ostatni rozdział książki opowiada o najbardziej znanej kobiecie świata mezoamerykańskiego, Malinche, tłumaczce, sojuszniczce i wreszcie kochance Corteza. Autor zagłębia się zarówno w historię tej postaci, jak i wciąż kontrowersyjny jej odbiór w społeczeństwie meksykańskim. Reasumując, jeżeli interesuje Cię rola kobiet w różnych kulturach, to będzie ciekawa książka dla Ciebie. Autor bowiem przejrzał szereg materiałów źródłowych i prac naukowych, wybrał i opracował z tego to, co do tego konkretnego tematu się odnosi. Jeżeli szukasz czegoś więcej, to książkę połkniesz szybko, a w bibliografii odnajdziesz inne tytuły, które pozwolą Ci na zagłębienie się w kulturze azteckiej szerzej i dogłębniej. Książkę oceniam na 6 w 10-stopniowej skali. Dziękuję bardzo, Marcin Sobalski, dobranoc.
Przed nami ostatni element konkretnych rozmów o książkach, mianowicie kącik poezji śpiewanej. Nie pozostając głuchym na wasze apele, zapraszam na wysłuchanie melorecytacji wiersza W tempie kwiatów. Swoją drogą kawał dobrej poezji. Niech otulą was słowa. Zapraszam i dobranoc.
Marzy mi się ujrzeć białą magnolię okrytą dębim płaszczem. On śliczny i równie śliczna rówieśniczka. Chciałbym, aby we wspólnym teraz ukorzenił ich czas. Istota ludzka, istota w twym brzmieniu, gdy tremolo gra trema, niech cisza ma solo. Czytanie z ruchu fal, spisanych na wodzie wichrowych szeptanek nie jest w modzie. Lichy bodziec, taki byk nie ubodzie spojrzeń młodzieży, mimo że miliony źrenic tonie w czerwieni. W spokoju i w ciszy spokój ciszą karmić, w tempie kwiatów. W błogim stanie to, co dane, błogosławić, w tempie kwiatów. Tulić bliskość, pełnią życia chłonąć dary. Głaskać grzmoty, szaroburę chmury barwić, w tempie kwiatów. Zatem niech ten obłok wabi się wierzba, w tempie kwiatów. Achy i ochy, do macochy nocy śle matka ziemia. Nie ma cienia wątpliwości, dziecię o świcie wystrzeli z korzenia. W słońcu i w deszczu. Niech w rosie rośnie, niech się wspina po powietrzu. Gdzie pnie nie sięgają, niech pnie się. swe listeczka obłokom niesie.